Dzień dobry. Preparat. Pamiętam, kiedy pojawiła się w Atmie. Było lato bodaj 1978 roku. Siedziałem w muzealnym biurze na piętrze, kiedy pracownica z ekspozycji przyszła po mnie, informując, że na dole jest Anna Iwaszkiewiczowa i chce mnie widzieć. Zszedłem i towarzyszyłem jej przy zwiedzaniu. Miała wtedy już ponad 80 lat, ale nie wyglądała na tyle. Chodziła szybko, mówiła wyraźnie, nie uśmiechała się. Obejrzała wszystko dokładnie, zdjęcie swojego męża zauważyła, ale nie skomentowała. Postukała palcem w fotografię Antoniego Słonimskiego, wzdychając: oj, Tolek, Tolek. Uważnie obejrzała pamiątki po Szymanowskim. Nie mogłem się oprzeć i powiedziałem jej, że zapraszałem ich oboje, ją i pana Jarosława, co chyba w odniesieniu do niej nie było prawdą, na zebranie założycielskie Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego i poskarżyłem się, iż Iwaszkiewicz mi odpisał, że nie przyjedzie ze względu na te pogody okropne. Tym razem z jego strony to nie było prawdą. Nie przyjechał, bo nie wiedział, jak się odnieść do zaistniałego wówczas konfliktu między mną a Waldorfem, który obraził się na to, że to nie on, tylko ja zakładałem to towarzystwo. Machnęła ręką i powiedziała najsłuszniej na świecie: starość, nie radość. Jarosław był od niej o 3 lata starszy. Z Jarosławem Iwaszkiewiczem nie spotkałem się nigdy. Raz, bodaj ze szkołą, byliśmy w stawisku i pisarz mignął mi kilkakrotnie na ganku domu. Potem, kiedyś jadąc rowerem po okolicach, zauważyłem go z psem w ogrodzie. Ale w rodzinnym Milanówku byłem abonentem prywatnej, jeszcze przedwojennej biblioteki, którą prowadzili państwo Iwaszkiewiczowie, starannie zresztą podkreślający, że oni nie z tych Iwaszkiewiczów. A potem, już w czasach Atmy, kilkakrotnie rozmawialiśmy telefonicznie i wymienialiśmy listy. Był bardzo uprzejmy i mądry. Kiedyś, jak wpadłem w konflikt z Komitetem Miejskim PZPR, który chciał mnie zmusić do sprzedawania w Atmie pisma pod Tatrze, powiedział mi przez telefon: wie pan, ja mogę zadzwonić do Gierka, żeby ustawił tego waszego sekretarza, ale potem Gierek odłoży telefon i zapomni, a sekretarz nie zapomni. W dodatku pierwsi sekretarze KC częściej się zmieniają niż sekretarze komitetów miejskich, a pan tam dalej będzie mieszkał. Miał rację oczywiście. Stuliłem uszy i wstawiłem pod Tatrze za paprotkę w atmowskiej szatni. Potem zmarli oboje, najpierw ona w 1979, potem on 2 miesiące z niewielkim okładem później. A ja po latach zacząłem gromadzić książki o nich oraz ich wspomnienia i opublikowaną korespondencję. Z dwóch powodów. Iwaszkiewiczowie byli pasjonatami Zakopanego i prawdziwymi przyjaciółmi Karola Szymanowskiego, w którego muzeum pracowałem 36 lat. I mieszkali parę kilometrów od mojego milanowskiego domu. W dodatku bywałem u nich niejako pośmiertnie, miewając spotkania autorskie i w stawisku, w muzeum ich imienia, i w Aidzie, w willi, w której mieszkali zaraz po ślubie i gdzie niezapomniany Tadeusz Iwiński urządzał koncerty i wieczory literackie. W zasadzie lepiej ich znałem z życia po życiu niż przedtem. A książkę o Annie Iwaszkiewiczowej, napisaną przez Sylwię Górę, poleciła mi Urszula, moja przyjaciółka z Grodziska, bywalczyni stawiska. Sięgnąłbym po tę publikację i tak, bo ma ambitny podtytuł Biografia Anny Iwaszkiewicz. Już na wstępie wstępu autorka pisze: to nie jest klasyczna biografia. Nie znajdziemy tu urodziła się, żyła, tworzyła, zmarła. Będziemy poznawać Annę Iwaszkiewicz we fragmentach. Jej postać będzie się odsłaniać po kawałku. Tak jak wtedy, kiedy na wakacjach rozsuwamy powoli zasłony w pokoju hotelowym, żeby ostatecznie zobaczyć krajobraz ciągnący się aż po sam horyzont. Ale tam dalej, za horyzontem, wciąż jest coś, co umyka naszym oczom. Podobnie jest z życiem Hani Lilpop, a potem Anny Iwaszkiewicz. zawsze pozostanie coś, czego nie widać. Czasem zauważymy, czegoś tu brakuje. Anna Iwaszkiewicz nadal jest kobietą pełną tajemnic, których nie potrafię, ale też nie chcę odkryć. No i tę zapowiedź planowanej niepełności, Sylwia Góra realizuje w pełni na kartach swojej 300-stronicowej książki. W efekcie dostajemy do ręki trochę poskładane, ale przeważnie rozsypane pucle, z których układana postać Anny Iwaszkiewiczowej pojawia się tylko, też zgodnie z zapowiedzią autorki, we fragmentach. Choć te jakoby nieodkryte tajemnice ani nie czynią z bohaterki kobiety ciekawszej, ani nie sprawiają, że chcemy te tajemnice poznać. Oczywiście nie jest to pierwsza książka, z której możemy dowiedzieć się o Annie Iwaszkiewicz i pod tym względem Sylwia Góra postawiła przed sobą rzeczywiście trudne zadanie. Bo i sama bohaterka sporo pisała rzeczy wspominkowych i o niej pisywali inni. Najwięcej chyba dowiedziałem się o Iwaszkiewiczach z książki Piotra Mitznera Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie z 2000 roku. Przeczytałem dzienniki obojga Iwaszkiewiczów, ich wspomnienia i listy. A dodatkowo sporo wiedziałem o nich od strony Zakopanego, no i z punktu widzenia Karola Szymanowskiego. Zatem niespecjalnie mi przeszkadzało to, że autorka pokazuje nam Annę fragmentaryczną. Przepraszam za tę poufałość, ale niech mnie usprawiedliwi tytuł książki W stronę Anny. Sylwia Góra, zapowiedziawszy, że jej dzieło nie będzie klasyczną biografią, prowadzi nas przez życie swojej bohaterki nie tylko fragmentarycznie, ale jeszcze achronologicznie. Najpierw czytamy o nienormalnych zachowaniach Anny, obserwowanych w ostatnich latach jej życia przez wnuków i sąsiadów. Potem dowiadujemy się o traumatycznym przeżyciu, jakim było porzucenie męża i czteroletniej Ani przez matkę, Jadwigę ze Stankiewiczów-Lilpopową, która uciekła ze znanym pianistą Józefem Śliwińskim, zmieniła wyznanie, rozwiodła się, wyszła za mąż za muzyka i obsesyjnie unikała kontaktu z córką. Po czym po śmierci drugiego męża zwaliła się na głowę Iwaszkiewiczom i mieszkała z nimi w stawisku. Po ucieczce matki Anna była wychowywana przez despotyczną ciotkę, siostrę ojca, Anielę Pilawicową. A Stanisław Wilhelm Lilpop, przemysłowiec i podróżnik, myśliwy i fotograf, córkę kochał i rozpieszczał. Ale tylko wtedy, gdy od czasu do czasu wpadał do domu w Podkowie Leśnej, w przerwach między polowaniami w Afryce i podróżami po Europie. Ale gdzieś w głębinach tego podróżniczego życia czaiła się depresja. W 1930 roku Stanisław Lilpop w wynajętym pokoju hotelowym w warszawskiej Polonii popełnił samobójstwo. Czy depresja jest schorzeniem dziedzicznym? Jej objawy dość szybko pojawiły się też u Anny. Kolejna część książki dość dokładnie, nawet może ekshibicjonistycznie drobiazgowo, omawia kolejne nawroty choroby psychicznej Anny, które skutkowały najpierw prywatnymi kuracjami u doktora Jana Gallusa, który leczył jeszcze jej ojca, potem pobytami w sanatorium Monachium 1931 i w szpitalach psychiatrycznych w Batowicach koło Krakowa i w podwarszawskich Tworkach 1935. Wcześniejszą depresją poporodową, późniejszym załamaniem po wymuszonej przez psychiatrów aborcji. Dowiadujemy się o stosowanych terapiach, a nawet, i to może jest już pewną przesadą, zapoznajemy się z obszerną notatką sporządzoną przez lekarza w Tworkach bezpośrednio po przewiezieniu chorej ze szpitala w Batowicach, gdzie leczenie, poza tą aborcją, nie przyniosło żadnych skutków. Ta notatka to niemal wiwisekcja psychiczna. Potem cofamy się wraz z narracją książki do okresu wczesnego dzieciństwa i późniejszego wzrastania w bogatym domu, gdzie trzeba było uczyć się kilku języków, czytać obcojęzyczne lektury, poznawać i czynnie uprawiać muzykę, znać się na historii sztuki i mieć perfekcyjnie opanowane zasady bon tonu. Ale dzięki temu, a może przez to, Anna nigdy nie chodziła do normalnej szkoły i jak to jej Jarosław wypominał, nie miała nawet matury. Nie przeszkadzało to jej w doskonałym obeznaniu z literaturą światową, w tłumaczeniu dzieł Prusta i Konrada, zachwycaniu się poematem ekstazy Skriabina i młodzieńczym zafascynowaniu, wręcz zakochaniu się w Karolu Szymanowskim, która to fascynacja przekształciła się w głęboką przyjaźń, może najważniejszą, choć nie do końca przezeń docenianą w życiu kompozytora. Dalej dostajemy skrótowy opis działalności Iwaszkiewiczów w czasie wojny, kiedy to w Stawisku przechowywali Żydów i pomagali im także w innych miejscach, w tym w warszawskim getcie, dokąd Anna sekretnie przekradała się z pomocą. Za co w 1991 roku pośmiertnie zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, co daje autorce asumpt do opisania także wcześniejszych związków Anny Iwaszkiewiczowej z innymi Żydami, przede wszystkim z Antonim Słonimskim w Warszawie i Andrzejem Kramsztykiem w Milanówku, no i oczywiście z aktorką Marią Morską, córką lekarza i wnuczką rabina z Sochaczewa. W kolejnym rozdziale cofamy się do 1922 roku, kiedy to Anna i Jarosław pobrali się w Brwinowskim kościele, a najbardziej honorni goście przyjechali na ślub i wesele pociągiem z Warszawy. Dzieje małżeństwa, które przetrwało przez 57 lat, udało się ująć na niespełna 50 stronach i to z przerwą na opisanie niesamowitej ekscytacji Anny osobą intrygującej aktorki i poetki Marii Morskiej, właściwie Anny Frenkiel, z którą, jak się właśnie dowiadujemy, nie łączyło jej nic poza fascynacją, no, choć daj Boże każdej miłości, takie emocje i zaangażowanie, któremu nie brak było nawet erotyki, tutaj sprowadzonej jedynie do obcałowywania rąk. Maria była muzą z Kamandrytów. Kochał się w niej Antoni Słonimski. Ona sama przyjaźniła się poza Iwaszkiewiczową także z Marią Pawlikowską i Ireną Krzywicką. Poza tym była mężatką. Mąż, matematyk, profesor Bronisław Knaster i tkliwą kochanką. Kochanek dr Hermann Rubinraut, z którymi w trójkącie mieszkała w jednym pokoju przez okupację we Lwowie. A Jarosław Iwaszkiewicz, z którym Anna miała dwie córki, był, jak wiemy, zdeklarowanym homoseksualistą, z czym się nie krył, zwłaszcza przed Anną. Współcześnie opinia publiczna, jak wiadomo, zarazem wobec wszystkiego krytyczna i wobec wszystkiego tolerancyjna, upraszcza sobie to wszystko tak, że było to fikcyjne małżeństwo pederasty z lesbijką. Na pewno nie. Zwłaszcza na pewno Anna nie była lesbijką i na pewno małżeństwo nie było fikcyjne. Ostatnia część książki poświęcona jest religijnym obsesjom Anny, jej bigoterii, a momentami wręcz obłąkanemu mistycyzmowi. I znów upraszczanie tej strony skomplikowanej duszy Anny Iwaszkiewiczowej do chorobliwej paranoi religijnej jest bzdurą. To było coś o wiele głębszego, choć jednocześnie coś szalenie odległego od współczesnego polskiego katotalibanu. Nie mam rzecz jasna najmniejszej pretensji do autorki o taki, a nie inny wybór tematów z bogatej biografii jej bohaterki, ani nawet o taki, a nie inny układ treści. Choć przyznam, że gdybym nie czytał o bohaterce w innych książkach, zapewne bym się w tym wszystkim pogubił, a już na pewno niewiele bym się o Annie dowiedział. Ale wszak tytuł pokazuje, że tylko podążamy w stronę Anny. Że w sumie nikt nam nie obiecał, że do niej dojdziemy i przyjrzymy się jej z bliska, choć pod tytuł biografia może to sugerować. Jednak mocno niepełne jest to opowiadanie o Annie Iwaszkiewiczowej bez, by tak rzec, właściwego jej i w ogóle Iwaszkiewiczom anturażu, bez dokładnego opisu stawiska i wcześniejszej, przecież tak ważnej dla nich, podkowiańskiej Aidy, bez zarysowania choćby niezwykłej roli, jaką Jarosław Iwaszkiewicz odgrywał w polskiej kulturze i polskiej polityce, bez szerszej wzmianki o jego twórczości, bez podróży po Europie poza służbowymi wojażami dyplomatycznymi Jarosława, czytelnik nie dowie się też, skąd poeta wziął się w dyplomacji. Anna Iwaszkiewiczowa z Ustką, ale bez Zakopanego, Jerzy Libert wyłącznie w kontekście religijnym, ale bez litanii do Marii Panny Szymanowskiego, pasje kulturowe Anny bez wzmianki o królu Rogerze i Harnasiach, gdzie współpraca Jarosława z Szymanowskim była także częścią aktywności Anny. Przyjaciele Iwaszkiewiczów, ograniczeni w zasadzie do kilku osób, wśród których nie wymienieni są tak ważni dla nich na przykład Jerzy Mieczysław Rytard i Helena Rojówna. Strasznie puste to stawisko się zrobiło. Ta książka to sztuka w teatrze, w którym zabrakło pieniędzy na kostiumy i scenografię, a połowa aktorów jest na zwolnieniu. A Anna przestała być prawdziwą kobietą, żywą i atrakcyjną przez wielu lat i dla wielu. Bo oglądamy tu tylko wypreparowane z ciała i psychiki fotografie rentgenowskie, na których jest tylko szkielet, a ciała i duszy widać niewiele. No cóż, przeczytałem, dziękuję. Dowiedziałem się paru rzeczy, wstawiam na półkę pod literą I. No to zresztą niedaleko litery G.